skuteczny przepis na innowacje. 17 stycznia 2012 000. Od czasu spektakularnych sukcesów produktów firmy Apple cały świat biznesu zastanawia się, jak ująć w karby proces innowacji, by zapewnić stały dopływ produktów rewolucjonizujących rynek. Problem w tym, że proces innowacji jako całości i każdy jego element z osobna ma paradoksalną naturę. Zawsze da się znaleźć dwa przykłady będące potwierdzeniem skrajnie odmiennego podejścia do opracowywania nowych rozwiązań. Historia wynalazczości obfituje w przykłady znakomicie współdziałających tandemów, zespołów kilkuosobowych i niezwykle utalentowanych samotników. Niektórym innowacjom służyła presja czasu, innym jego obfitość. W niektórych innowacjach z łatwością można doszukać się śladów doskonałej współpracy z przyszłymi ich użytkownikami. Inni innowatorzy nikogo nie pytali o zdanie, a jednak czas wystawił ich rozwiązaniom pozytywne świadectwo. Jak zauważa Grzegorz Miechowski, prezes polskiej firmy 11-Bit Studios zajmującej się produkcją gier komputerowych. Gdyby innowacje można było zamknąć w określonym procesie, napisano by odpowiedni program. Innymi słowy, poszukiwanie przepisu na produkty skazane na rynkowy sukces przypomina poszukiwanie świętego Graala. Można jednak przyjrzeć się bliżej kilku uniwersalnym elementom procesu innowacyjnego, które decydują o tym, że jego produkt ma szansę powodzenia. S. 178025 punkt wyjścia. W amerykańskiej firmie doradczej Brighthouse, która zajmuje się opracowywaniem innowacji na zlecenie klientów, obowiązuje czterostopniowy model innowacji. W fazie badania konsultanci dyskutują z ekspertami i rozpracowują postawiony problem. W fazie inkubacji cała firma wydaje się zwalniać i zapadać w coś w rodzaju twórczej hibernacji, poszukując nowych skojarzeń. W fazie iluminacji, a następnie ilustracji nowe koncepcje nabierają kształtów. O ile większość firm wydaje się zupełnie dobrze wyobrażać sobie fazę badań czy ilustracji, o tyle inkubacja i iluminacja wymykają się łatwym receptom. S. 178026 partner do rozmyślań. W poszukiwaniu kreatywnej iskry doskonale sprawdza się maksyma. Co dwie głowy, to nie jedna. Samotny geniusz to raczej wyjątek od reguły niż reguła, a los sprzyja tym, którzy pracują wspólnie, twierdzi Steve Johnson, autor książki Where Got Ideas Come From, skąd się biorą świetne pomysły. James Watson, współodkrywca DNA i laureat Nagrody Nobla, podkreślał, że gdyby nie spotkał Francisa Collinsa, prawdopodobnie nie odkryłby niczego ciekawego. Notabene w laboratoriach Cambridge, w których większość uczonych pracowicie eksperymentowała z białkami, a nikogo nie interesowały struktury DNA, obaj naukowcy mieli opinię leni, pasożytów i bumelantów. Ich niekończące się rozmowy i zabawy metalowymi elementami, z których próbowali złożyć struktury DNA, budziły podejrzliwości i nieufność. Z przekonania, że interesujące rozwiązania są owocem spotkania kilku umysłów, wyrastają projekty biur firmy Google na całym świecie, w których kładzie się nacisk na udostępnianie pracownikom przyjaznych, często nieformalnych przestrzeni dyskusji, których wzornictwo inspiruje kreatywność i zachęca do interakcji. Nasze innowacje okazały się sukcesem, na rynku pojawiły się lepsze produkty, a ludzie byli nimi bardziej usatysfakcjonowani, bo kilku projektantów z otwartymi umysłami sprzymierzyło się z kilkoma zmyślnymi inżynierami i kilkoma użytkownikami, którzy lubili eksperymenty. Puentuje historię pierwszych zastosowań w odzieży sportowej firmy CMP7 Materiałów Tkinsu Latte i Gore-Tex Homa z Lotzkwot, prezes firmy DMI i autor książki Design Thinking. W swojej książce zwraca uwagę m.in. na bardzo ciekawe zagadnienie kultury organizacyjnej tłumiącej innowacyjność. Innowacjom nie sprzyja kontrola, hierarchia, dążenie do produktywności i szybkiego sukcesu, podnoszenie wydajności, cięcie kosztów, rywalizacja, dążenie do zgodności z regulacjami, unikanie ryzyka i odpowiedzialności oraz rygorystyczne przestrzeganie procesów. Kultura innowacyjności jest kulturą uprawomocnienia pracowników, przyzwolenia na uczenie się na błędach, skuteczności, refleksji, współpracy i poczucia działania we wspólnym celu, zaufania, eksperymentu, uczciwości, prawdomówności i elastyczności. S. 178027 paradoksalna natura czasu. Ktoś, kto nieustannie walczy o jak najwyższą produktywność, nie znajdzie czasu, by zboczyć z ustalonych ścieżek. Zarówno uniwersytety całego świata, jak i takie firmy, jak Google czy Patagonia, pozwalają swoim pracownikom poświęcić jeden dzień w tygodniu na realizację własnych projektów, w nadziei, że ich osobiste zainteresowania zaowocują z czasem interesującym produktem. Z drugiej strony, Steve Jobs znany był z narzucania swoim pracownikom wyśrubowanych terminów dostarczenia kolejnego produktu standardowo do najbliższej gwiazdki i wydaje się, że wyraźnie zakreślony termin pobudza kreatywność efektywność, skłaniając zespół projektowy do określenia priorytetów, wyraźnego zakreślenia funkcjonalności i klarownego zarysowania propozycji dla klienta. Firma Brighthouse przeznacza na każdy projekt dokładnie 10 tygodni. Robert G. Cooper, autor koncepcji procesu innowacji Stargate, jest zdania, że regularne, rozplanowane w czasie przeglądy innowacyjnych projektów zakończone zamknięciem najmniej obiecujących sprzyjają klarowaniu się czytelnej propozycji dla klienta i kierowaniu zasobów do projektów mających prawdziwe szanse na sukces. S. 178028. Czy pytać użytkownika o zdanie? To kolejne pytanie bez odpowiedzi. Jobs znany był z przekonania, że użytkownicy nie wiedzą, czego potrzebują, dopóki tego nie dostaną, lecz jednocześnie przykładał ogromną wagę do testowania zamaskowanych prototypów sprzętu Apple różnie. Dla przykładu, rozmieszczonych przyciskach, by uzyskać urządzenia jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. W Polsce raczkuje dopiero budzące na świecie ogromne zainteresowanie projektowanie współuczestniczące, zakładające włączanie użytkownika od początku w proces projektowania nowego wyrobu. Yvon Houinart, założyciel firm Houinart Equipment, obecnie Black Diamond i Patagonia, który przez wiele lat samodzielnie wykuwał haki wspinaczkowe, podkreślał, że były tak dobre, bo wykuwał je z myślą o sobie i swoich przyjaciołach. I ze świadomością, że od ich jakości zależy życie wspinaczy pokonujących ściany tak wymagające jak El Capitan w paśmie Osemite. O użytkowniku nie zapomina również metodyka projektowania nowych rozwiązań znana pod nazwą Design Thinking, która podkreśla znaczenie współpracy i szybkiego uczenia się w zespole, wizualizacji pomysłów, szybkiego opracowywania prototypów Rapid Prototyping i równoległej analizy biznesowej. S. 178029. Czy to rzeczywiście innowacja? Przeważa dziś pogląd, że współcześnie większość innowacji nie jest efektem opracowania zupełnie nowej technologii, lecz odpowiedniej kombinacji istniejących, czyli połączenia kropek w nową wartość. iPod został zaprojektowany na podstawie istniejącego produktu, urządzenia o nazwie Portal Player, a całość została zmontowana z komponentów dostępnych w normalnej sprzedaży. Yvon Houinart podkreślał, że innowacja jest czymś, co wymaga usuwania, a nie dodawania, a przedmiot prawdziwie doskonały charakteryzuje się tym, że nie można go już w żaden sposób okroić. Wojciech Ozimek, prezes firmy One2Tribe, dodaje, że uproszczenie czegokolwiek wymaga zrozumienia esencji funkcjonalności i konkluduje, że problemem wielu firm technologicznych jest oddanie zarządzania innowacją w ręce technologów, gdy tymczasem sukces dla przykładu telefonu komórkowego zależy dziś od tego, czy użytkownik jest w stanie sięgnąć kciukiem w odpowiednie miejsce na ekranie, a nie od tego, czy jego urządzenie ma lepszy procesor, ekran lub pamięć. Innowacja wyszła ze sfery technologii i przeszła do sfery wzornictwa i ergonomii i użytkowania. Technologiczne problemy zostały w dużej mierze rozwiązane, teraz liczy się doświadczenie użytkownika. Zdaniem Borysa Stokarskiego, prezesa firmy InfoVide, przywołania domaga się w tym miejscu pojęcie ergonomii, za którym kryje się gospodarka złożona z milionów klocków, fragmentów infrastruktury, kawałków technologii, fizycznych produktów, które ostatecznie składają się na usługę dla klienta. S. 178030. Promocja, kluczowa część innowacji. Poszukiwaczy świętego graala innowacyjności zbyt często interesuje moment iluminacji i sam produkt w oderwaniu od ekosystemu, w którym funkcjonuje. Tymczasem historia wynalazczości pełna jest opowieści o innowacjach wprowadzonych zbyt wcześnie i skazanych na uwiąd lub długi okres hibernacji z powodu niesprzyjających warunków. Polski sektor edukacji bardzo powoli przymierza się do wykorzystania podczas lekcji podręczników elektronicznych, ale Hiszpanie to doświadczenie, traumatyczne, jak się okazało, mają już za sobą. W tamtejszych szkołach podręczniki elektroniczne wprowadzono zbyt wcześnie i zbyt radykalnie, kiedy nie była na to gotowa ani infrastruktura, ani nauczyciele. Cały projekt zakończył się fiaskiem i pospiesznym odwołaniem przez rząd cyfrowej rewolucji w szkołach, bo choć było to posunięcie bardzo innowacyjne, gdy chodzi o metody przyswajania wiedzy, to okazało się zupełnie nieprzemyślane w kategoriach gotowości całego środowiska do przyjęcia innowacji. Promocja to również edukacja rynku i to właśnie związane z nią koszty i wysiłek stanowią o tym, że wiele firm wcale nie zamierza angażować się w przedsięwzięcia innowacyjne, obierając bezpieczną strategię lokalnego wdrażania rozwiązań, które wyrobiły już sobie rynkową pozycję i znalazły swoje miejsce w przyzwyczajeniach użytkowników. Świetnym przykładem edukacji rynku jest IKEA, która zdołała w ciągu kilku lat przekonać polskich i nie tylko nabywców mebli i artykułów domowych do zupełnej zmiany przyzwyczajeń i nauczyła ich czerpać satysfakcję z samodzielnego noszenia i składania mebli wykonanych z materiałów pośredniej jakości, budując swoją propozycję na niskiej cenie, doskonałym skandynawskim wzornictwie i etosie poszanowania natury. IKEA edukuje swoich klientów w sklepach, w katalogach, na stronach internetowych, a nawet w restauracji i pokoju do przewijania dzieci. Jej klient nawet wówczas, gdy odstawia tacę z brudnymi naczyniami na metalowy regał na kółkach, dowiaduje się, dlaczego IKEA zależy na tym, by to robił. Dokładnie to samo robi Patagonia, której katalogi są wykładnią wyzwanych przez zarząd wartości i torują drogę takim innowacjom, jak odzież z droższej bawełny uprawianej bez wykorzystania środków chemicznych. Często dopracowanie tego właśnie ostatniego, nierzadko niedocenianego ogniwa procesu innowacji decyduje o tym, czy miliony wydane na prace badawczo-rozwojowe i zmianę sposobu działania firmy nie zostały wyrzucone w błoto.